Tom drugi.
Sepsa. Zadzwoniła moja mama. Definitywnie wyrzuciła Wincentego z domu. Została sama. Tereska wyjechała do Włoch. Latem ufundowałem jej dwutygodniowy pobyt w Jugosławii. Tam poznała Włocha. Miłość od pierwszego wejrzenia zaowocowała przyjazdami Ettore. Na motorze. Do Słupska. A w końcu wyjazdem Tereski do Genui. Zapowiadało się weselisko. Co słychać? Jak żyjecie? Czemu się nie pokazujesz? Tak dawno nie widziałam Łukasza. Pojechaliśmy więc w odwiedziny do mamy. Od miesiąca mieliśmy swój samochód. Czekaliśmy na niego prawie rok, wpłacając systematycznie raty. Nasz beżowy Fiat 125P pędził więc drogą powrotną ze Słupska. Byliśmy tam tylko jeden dzień. Wika źle się poczuła. Rozbolało ją całe podbrzusze. Wracaliśmy późnym wieczorem. Wika prowadziła. Nie miałem prawa jazdy. Dopiero zacząłem chodzić na kurs. Siedziałem z Łukaszem na tylnym siedzeniu. Próbowałem go uśpić. Patrzyłem jednak na twarz Wiki w lusterku. Skrzywiona z bólu. Boli. Nie mogę prowadzić. Prawie jęcząc, Wika skręciła na pobocze. Samochód stanął. Co ci jest? Co się dzieje? Otworzyłem drzwi samochodu od jej strony. Wika przechyliła się bezwładnie razem z otwieranymi drzwiami. Wika! Wika, Boże, co się dzieje? Co mam robić? Deszcz, popędzany wiatrem, zacinał po naszych twarzach. Otrzeźwił na moment Wikę. Przeniosłem ją na tylne siedzenie i ułożyłem obok śpiącego Łukasza. Boli. Bardzo boli, jęczała. Mijały nas rozpędzone samochody. Bezskutecznie próbowałem zatrzymać jakiś. Wszystkie pojechały dalej. Siadłem więc za kierownicą. Na kursie miałem dwie szkolne jazdy. Sprzęgło, wciśnij, wrzuć jedynkę, puszczaj powoli sprzęgło. W kangurzych podskokach ruszyliśmy bez włączonego kierunkowskazu. Pędząca ciężarówka huknęła klaksonem. Jedziemy. Teraz dwójka, jedziemy. Teraz trójka. Trzymałem się bardzo blisko pobocza. Mijały nas wszystkie samochody. Twarz miałem wlepioną w szybę. Nie wiedziałem, jak włączyć wycieraczki. Jezu, nic nie widać, szeptałem do siebie wystraszony. Na liczniku 50. Słyszałem jęki Wiki. Wika, żyjesz? Odezwij się. Gdzie są wycieraczki? Odezwij się. Przekręć prawą ręką, zabrzmiał obolały głos Wiki. Dobrze, że Łukasz spał. Znowu odważyłem się spojrzeć na licznik. 70 km/h. Silnik rozpaczliwie prosił o zmianę na czwarty bieg. Nie odważyłem się. Piłowałem na trójce, dodając gazu. Wejherowo. Jeszcze przeszło 20 km do Gdyni. Wika, mów coś, błagam. Boli, boli, szeptała. Nawet nie płakała. Zawsze ryczała o byle co. Było niedobrze. Trzeba jechać od razu do szpitala. Nie, do domu, do domu. Ostatnie jej słowa prawie do mnie nie dotarły. Wika, Wika! Nie odzywała się więcej. Dojechaliśmy do stacji benzynowej. Stanąłem pokracznie, zajmując dwa pasy. Pobiegłem do okienka. Zadzwońcie po pogotowie. Mam umierającą żonę! Krzyczałem opętańczo. Dzwońcie, no dzwońcie! Wika leżała już drugi dzień na ginekologii w gdyńskim szpitalu. Nie mogłem jej odwiedzić. Leżała na aseptyce. Do tej pory nie odzyskała przytomności. Było źle. Ordynator był na mnie wściekły. Mówiłem, że macie uważać. Mówiłem, żadnych stosunków. Krzyczał na mnie, wstając za swojego biurka. Panie doktorze, przysięgam, nie dotknąłem żony. Do cholery, to skąd takie silne zakażenie? Sepsa, sepsa. W nocy była w stanie śmierci klinicznej.
Sepsa, sepsa,
powtórzyłem. Co to jest? I nagle zobaczyłem ją w białym prześcieradle. Śmierć. Boże, Wika umrze. Nie, nie. Boże, błagam, pozwól jej żyć. Mateńko Najświętsza, zlituj się, nie pozwól jej umrzeć. Wróciłem do domu. Teściowie zabrali Łukasza do siebie. Było po północy, a ja nie mogłem znaleźć sobie miejsca. Chodziłem po pokoju, to znowu klęczałem przed zawieszonym nad drzwiami krzyżem. Może powinienem być w szpitalu? Ale niedawno mnie stamtąd wyrzucili. Boże, co robić? Szukałem w pamięci nazwisk znajomych lekarzy, moich klientów. Przewracałem kartki brudnopisu z telefonami. Zegar wybił jedno uderzenie. Pierwsza, za późno, żeby dzwonić. Rzuciłem się na tapczan, nie zdejmując ubrania. Zasnąłem. Wika po miesiącu wyszła z tego jak kotka ze spalonego domu. Blada, wychudzona, z podkrążonymi oczami, ale była z nami. Łukasz tulił się do niej, a ja głaskałem ją po ręku po silnym śladzie, po wenflonie. Znowu byliśmy wszyscy razem. Będzie dobrze. Jeszcze przez miesiąc nie poszła do pracy. Przez cały czas była w domu, z Łukaszem, ze mną. Pomagała mi w szyciu. Jedliśmy razem obiady, kolacje, oglądaliśmy telewizję. Będzie dobrze. Dobrze. Finalizowała się powoli sprawa lokalu na Świętojańskiej. Czułem, że wygram z panią prezydent. Dostałem pozytywną decyzję Komisji Lokalowej Miejskiej Rady Narodowej. Tylko zrobić remont i się wprowadzać. Tydzień później już tak nie myślałem. Znowu dostałem pismo od pani prezydent uchylające pozytywną dla mnie decyzję. Znowu trzeba się odwołać. Łukasz poszedł do przedszkola, Wika do pracy, Gosposia zajęła się domem. Miałem więcej czasu na szycie. Chyba właśnie w tym czasie moje krawiectwo naprawdę było moje. Tworzyłem nowe fasony płaszczy. Poszukiwałem ciekawych rozwiązań w konstrukcji i technologii wykonania. Klientki odbierały piękne reglany, szerokie kimona, wcięte górą redingoty. Klientów miałem tylu, że nie wszystkich mogłem obsłużyć. Podobno warto było wjechać na 7. piętro do Kowalskiego. W tym czasie siostra Wiki znalazła nowego narzeczonego. Francuz, wykładający na Politechnice swój język. Poznali się na obozie. Ryszarda się zakochała, chyba zaokrąglił się jej brzuszek. Będzie wesele. Uszyłem Francuzowi smoking i 2 garnitury. W podzięce przywiózł mi z Paryża duże, prawdziwe krawieckie nożyce do krojenia, lśniące od stalowej jakości. Mam je do dzisiaj, mimo że od tamtego czasu minęło przeszło 30 lat. Są ciągle świetne. Alain Cahot to wspaniały facet. Bardzo szybko uczył się polskiego. Rozumieliśmy się świetnie, chyba polubiliśmy się. Razem uczyliśmy się gry w tenisa, razem jeździliśmy w wolnych chwilach poza miasto. Podziwialiśmy uroki jezior i lasów Szwajcarii Kaszubskiej. To on wyszukiwał piękne wąwozy, polanki, wzgórza, stawy i jeziora. To on uczył nas lirycznego spojrzenia na polską jesień. Wkrótce zrobiłem prawo jazdy. Ścigaliśmy się więc po krętych, leśnych szosach. My w Fiacie 125P, on w srebrnym garbusie. Było fajnie. Wika chyba zaraziła się od swojej siostry, bo też nie zapinały się jej spodnie w pasie, niedawno jeszcze za luźne. Alain był częstym gościem w domu teściów. Ci stawali na głowie, żeby mu się przypodobać. Alain to dobra partia, to nie krawiotka. Szybko minął czas do wesela. Urodziły się dzieci, u nich chłopiec, u nas dziewczynka. Mam córkę. Narodziny. Hej, hej, mam córę! Wykrzykiwałem o świcie z balkonu na 7. piętrze, pijany jak Bela po całonocnej libacji z każdym, kto tylko chciał wypić toast za narodziny. Hej, hej, on ma córę! Wtórował mi chór pijaczków pozostawionych z butelkami wódki pod domem. Kiedy pojechałem odebrać moje 2 kobiety ze szpitala, z radości zapomniałem wziąć rzeczy Wiki. Otuliłem ją w swój płaszcz. Na nogi włożyłem własne buty i poczłapałem po mokrej ulicy w skarpetkach. Do samochodu niedaleko. Mam upragnioną córę. To tylko się liczyło. Była u mnie w szpitalu twoja ciotka, oznajmiła mi Wika. Padniesz. Zaproponowała nam kupno swojego lokalu. Wyjeżdża do Warszawy na stałe. Powiedziała, żebyś do niej przyszedł. Oniemiałem. Ona? Nam? Macie 2 dziecko, jest wam bardzo ciężko w takim małym mieszkaniu. Dogadajmy się. Pójdę wam na rękę, rozumiem waszą sytuację, chcę wam pomóc. To było niepodobne do niej. Biegałem po rodzinie i znajomych, żeby nazbierać tyle pieniędzy, ile w tym czasie kosztowały dwa samochody. Ugiąłem się i poprosiłem o pożyczkę również teścia. Dołożyliśmy wszystkie nasze oszczędności. Mam! Transakcja przyszła gładko. O dziwo, pani prezydent tym razem nie wyraziła sprzeciwu. Po jakimś czasie dowiedziałem się, jak było naprawdę. To nielitość ciotki nad naszymi warunkami życia popchnęła ją do sprzedaży lokalu właśnie nam. Chciała sprzedać lokal każdemu, tylko nie mnie. Ale na szczyt listy gdynian chcących kupić ten lokal pani prezydent dopisała własną ręką moje nazwisko. Nikt nie dostanie lokalu w Gdyni przed nim. Narozrabiał tak, że mamy monity w jego sprawie z KC, z Warszawy. Jemu musimy dać lokal. To owoc starań mojego klienta, wojewódzkiego sekretarza PZPR. Ja panu załatwię, powiedział przy odbiorze garnituru. Dotrzymał słowa. Po prawie 3 latach nieobecności powrót na Starowiejską. Z małego 9-metrowego pokoiku w domu przeszedłem do 40-metrowej pracowni. Świat się dla mnie otworzył. Zrobiłem remont, pomogli mi teść, Wika, Alain i znajomi. Sam wdrapywałem się na drabinę i wyciągałem z tynku stare, sparciałe kable. Pracowaliśmy dzień i noc. Kiedy już wszyscy zmęczeni szli do domów, ja jeszcze skakałem po drabinie. Musiałem jak najszybciej otworzyć swoją firmę. Już w sobotę. Stryj mówił, że otwieranie interesu w sobotę przynosi szczęście. A propos stryja. Myślę, że to on, stamtąd, z góry, kierował wszystkim. Pilnował, żebym wrócił tu, gdzie razem pracowaliśmy, gdzie dbaliśmy o dobro firmy, gdzie obu nam zależało na nazwisku. Pewnego wieczoru, kiedy kończyłem pracę na drabinie, zabrakło mi uchwytów przytrzymujących kable. Zszedłem na dół, szczebel po szczeblu. Na górze drabiny nieopatrznie zostawiłem młotek i kombinerki, na dole schyliłem się po puszkę z uchwytami. Niechcący potrąciłem drabinę i młotek wraz z kombinerkami poleciały mi wprost na głowę z wysokości 3 metrów. Byłem sam zamknięty od wewnątrz. Przenikliwy ból, struga krwi lała mi się po oczach, do ust. Już nie boli. Słodko, spokojnie, cicho, coraz ciszej. Może dobudził mnie stryj, może mój anioł stróż? Wymazany lepką krwią słaniałem się na nogach. Odkręciłem kran. Strumień zimnej wody polał się na mój głupi łeb. Otrzeźwił go. Przecież mogłem się wykrwawić. Mogłem zabić sam siebie. W zamkniętym od wewnątrz pomieszczeniu sam Sherlock Holmes nie wykryłby winnego tego morderstwa. To jeszcze jeden dowód, że nigdy nie powinienem brać do ręki młotka i kombinerek. Remont mimo to wypadł imponująco. Byłem więc właścicielem, szefem, mistrzem, krawcem. Byłem wszystkim, sam u siebie. Zatrudniając ludzi, postawiłem na młodych. Miałem 3 uczniów, 2 uczennice i 2 czeladników. Obaj czeladnicy przyszli z zakładu z przedmieścia. Najpierw Edek, który potem ściągnął Staśka. Wojowaliśmy ze sobą po krawiecku przez parę miesięcy, by powoli zacząć rozumieć się bez słów. U mnie od razu zarabiali 2 razy więcej niż w poprzednim zakładzie. Byli szybcy, sprawni i chętni do pracy. Również uczniowie robili postępy. Z pracowni wychodziło coraz więcej sztuk. Mimo to czas realizacji zamówień się wydłużał. Robota waliła, jak mawiał stryj, drzwiami i oknami. Garnitur od Kowalskiego. To zaczęło się liczyć w Trójmieście i nie tylko, mimo że w tym czasie zakładów krawieckich nie brakowało. Teść zrobił mi szyld. Duże, mosiężne litery na miedzianej płycie. Piotr Kowalski, krawiec. Było przy tym szyldzie trochę gadania. Nie możesz nazwać firmy z francuska, z angielska, po włosku? Wszyscy tak robią. Krawiec, to za ubogo na dzisiejsze czasy. Tak, biednie, barchanowo. Teściowi było zawsze trochę głupio, że ma zięcia krawiotka. W tym czasie udzielałem się społecznie. Wybrano mnie do zarządu cechu. W izbie rzemieślniczej byłem członkiem komisji egzaminacyjnej w krawiectwie damskim i męskim. Mimo wszelkich utrudnień i braków materiałowych na rynku, krawiectwo miało się dobrze. We Warszawie utworzyła się 7-osobowa ogólnopolska komisja branżowa, do której zostałem wytypowany przez naszą izbę. W komisji tej pracowaliśmy nad sprawami podatkowymi, umaszynowieniem prymitywnych warsztatów i nad wieloma innymi kwestiami dotyczącymi krawiectwa. W większości warsztatów krawcy nadal szyli na stuletnich maszynach, zingerach czy pfafach. Powoli zastępowały je łuczniki. W komisji załatwialiśmy przydziały maszyn z NRD i Czechosłowacji. Duży nacisk kładliśmy też na szkolenie. Na organizowanych przez nas ogólnopolskich warsztatach uczyli się kroju i nowych technologii krawcy z Warszawy, Poznania, Krakowa czy Łodzi. Poznałem w ten sposób wielu wspaniałych kolegów po fachu. Szczególne wrażenie zrobiła na mnie wspaniała postać o ogromnym wdzięku i kulturze osobistej, świetny warszawski krawiec, pan Władysław Raszkowski. Ściągnąłem ich wszystkich do Trójmiasta, by prowadzili warsztaty. Od nich całe wybrzeżowe krawiectwo uczyło się nowych konstrukcji, technologii i sztuki krawieckiej. Ja również pełnymi garściami czerpałem wiedzę od warszawskich kolegów. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że odwdzięczę się w przyszłości tym samym, prowadząc warsztaty w cechu warszawskim, łódzkim, poznańskim czy wielu innych. Moje nazwisko stało się rozpoznawalne w środowisku krawieckim. Nie tylko na wybrzeżu, ale w całej Polsce. Moje inne spojrzenie na krawiectwo, wrażliwość na wahania mody, sprowadzanie materiałów z zagranicy i chyba trochę artyzmu odbiegało od prowincjonalnego, zapyziałego stylu prowadzenia pracowni, nawet przez niektórych krawców warszawskich. Przynosiło mi to coraz większe dochody. Na Starowiejskiej czułem się świetnie. Pracownia wyglądała nowocześnie. Miała piękną wystawę, przy której wielu przechodniów zatrzymywało się, podziwiając rozwieszone na dużej agrafie materiały i uszyte ubrania na manekinach. Na stoliku leżały najnowsze żurnale prosto od szwagra z Paryża. Zawsze dotrzymywałem i nadal dotrzymuję terminów. Mało było poprawek czy niezadowolonych klientów. Taki progresywny zakład zdecydowanie wyróżniał się na tle innych, zaniedbanych, jakby zatrzymanych w czasie. Ciągle zależało mi na dobrym imieniu firmy. Każde wydanie garnituru czy jakiejś części garderoby wciąż bardzo przeżywałem. Zresztą do dzisiaj nie mogę się pozbyć tremy. Kiedy klient przychodzi po odbiór garnituru, często w gronie doradców, wśród których każdy chce znaleźć jakiś błąd, nie umiem się pozbyć nerwowości. Niezmiennie jest to dla mnie przeżycie premiera. Minęło kilka miesięcy. Jak się spodziewałem, moja siostra wyszła za mąż za Włocha. Ślub i wesele spadły na moje barki. Najazd Włochów na Słupsk. W metrze bawiło się na weselu ponad 100 osób. Mój portfel jakoś to wytrzymał. Gorzej z Wiką. W dniu wesela zrobiła piekielną awanturę, w końcu jednak jakoś się ułożyło. Zabawa trwała do rana. Okazało się, że i ciotka wzięła ślub. Oczywiście z koneserem. Za posesję sprzedaną w Gdyni kupili duże mieszkanie w Warszawie, mały sklepik, a za resztę koneser wykupił z galerii Kossaków i Gierymskich. Krótko po ślubie zaś odbył się rozwód, poprzedzony kłótniami i nienawiścią. Koneser umiał się tak zawinąć wokół majątku ciotki, że zagarnął prawie wszystko. Czyżby mój stryj gdzieś tam zza światów znowu oddziaływał na nasze życie na ziemi? Wspaniale układało mi się w pracy. Niestety w domu ciągle źle. To źle muszę wytłumaczyć, bo przecież miałem dwójkę uroczych, zdrowych dzieci, ładne mieszkanie, samochód, gosposie. Wystarczało nam pieniędzy na wszystko. Jeszcze młode, ustawione finansowo małżeństwo. Czego chcieć więcej? A jednak konflikty między mną a Wiką były nieustanne i to o byle co. W tej chwili masz zjeść do końca! Krzyczała Wika na Łukasza, który miał buzię pełną mięsa. Oczy wychodziły mu na wierzch. Krztusił się. Pobiegł za mną do łazienki. — Tato, mogę? — prosił z wybałuszonymi oczyma i wydętymi policzkami. Podniosłem deskę klozetową. — Szybko! Weszła Wika. Awantura. — Po co powiedziałeś rodzicom o papierosach? — Awantura. — Dlaczego rozmawiasz z obcymi o naszym pożyciu? — Awantura. — Dlaczego skarżysz się na mnie Alenowi? — Awantura. Każda kłótnia, często bzdury, kończyła się spazmatycznym płaczem Wiki. Uspokajałem ją, przepraszając i całując mokre od łez oczy. W końcu jej zdenerwowanie ustępowało i trwaliśmy przytuleni tak blisko, że ciepło jej ud rozpalało mi krew. Zaczynałem pragnąć Wiki, jej miłości, jej gorących ust, jej piersi, a ona odpychała mnie od siebie, nie pozwalając na nic. Nie, byłeś niedobry. Odwracałem się, rozpalony i rozgniewany. Zasypialiśmy znowu każdy osobno. Ona zadowolona, że jeszcze raz jej się udało. Ja pamiętający o odrzuceniu. Przez następne dni znowu byliśmy sobie dalecy. I znowu przychodzili do nas sąsiedzi z butelką whisky i cały wieczór, nieraz do późnej nocy, roztrząsaliśmy nasze nieudane pożycie. Na nowo szukaliśmy przyczyn takiego stanu. Każdy wyłuszczał swoje pomysły, dlaczego tak nam nie wychodzi. Nie dochodziliśmy jednak do porozumienia. Nic te rozmowy nie zmieniały. Przeciwnie, sąsiedzi od nas wychodzili, a my kładliśmy się do łóżka źli na siebie, rozgniewani. Wika skulona w kłębek, przykryta kołdrą po czubek głowy, znowu łkająca. Byłem coraz mniej wrażliwy na te jej ciągłe płacze. Zamiast współczucia zaczęły we mnie budzić rozdrażnienie. Coraz lepiej widziałem, jak bardzo się od siebie oddaliliśmy. Pamiętnik. Zbliżały się wakacje. Alain zaprosił nas do Francji. Z trudem udało mi się załatwić zezwolenie władz miasta na zamknięcie na miesiąc pracowni. Dostaliśmy paszporty, wizy i jazda. Postanowiłem prowadzić dziennik podróży. 13 lipca 1976, godzina 6 rano. Jesteśmy na trasie już od 4:30, kiedy to wyjechaliśmy z Warszawy, od Alena. Mijamy Kutno. Jak na razie jedzie nam się dobrze. Ja i Wika zajmujemy tylne siedzenie. W środku, przytulona do Wiki, śpi 4-letnia córeczka Alana i Ryszardy, Noemi. Volvo Alana to sprawna, solidna maszyna, a Alain to wytrawny kierowca. Wszyscy czujemy się bezpiecznie. Drogowskaz z lewej strony szosy pokazuje, że do Poznania mamy 140 kilometrów. Przygarbiony, stary mężczyzna prowadzi poboczem na pastwisko dwie krowy. Pasąc je, na pewno będzie miał dużo czasu na rozmyślanie. Tak jak ja teraz w samochodzie. Patrzę na śpiącą obok mnie Wikę. Jakie będą te nasze wakacje? Czy zabraliśmy ze sobą w którejś walizce choć trochę miłości? Godzina 12:00. Humory nam się poprawiły. Jesteśmy już po odprawie. Przemycaliśmy preciosa z bursztynu. Dużo. Teraz jedziemy przez NRD. Godzina 20:00. Już jesteśmy w RFN. W małej miejscowości o nazwie Helmstadt. Zatrzymujemy się w prywatnym hoteliku. Wieczorem, mimo zmęczenia, wychodzimy na spacer. Zwiedzamy ulice i jeszcze otwarte sklepy. Chyba jesteśmy na Marsie. Syrenka i Mercedes. Tak różni się Polska od Niemiec. 14 lipca. Jesteśmy już na trasie do Kolonii. Równa powierzchnia szerokich autostrad ułatwia mi pisanie. Mógłbym wlać w ten zeszyt całą gorycz po minionej nocy w pokoju hotelowym. Czuję, że i ten urlop nie przyniesie w naszym życiu żadnej zmiany, a tak bardzo na to liczyłem. Może nie powinienem pisać o uczuciach? Tyle zadziwiających rzeczy wokoło widziałem, choćby w tym uroczym miasteczku Helmstadt. Ludzie tacy sami jak my, a jakby schludniejsi, czystsi, milsi. Potrafili swoją pracą, mądrością wyczarować tyle pożytecznego ładu i piękna. Do Kolonii mamy 80 kilometrów. Stajemy, żeby pozjadać nasze zapasy z Polski. Parking czyściutki, przygotowany dla podróżnych. Kiedy posileni chcieliśmy ruszyć w dalszą drogę, niezawodne Volvo odmówiło posłuszeństwa. Alain podniósł maskę, próbował coś tam robić, sam chyba nie wierząc w skutek. Wika z Ryszardą poszły na stację benzynową szukać pomocy. Nim wróciły, przy naszym aucie uwijał się już mechanik w czystym, żółtym kombinezonie. W jego serwisowym kombi było wszystko, co niezbędne do takich napraw. 6 marek za wymianę części. Tyle tylko wyniósł rachunek. Alain był ubezpieczony. Z przyjemnością dałem mu 4 marki na piwku, powiedział. 15 lipca. Godzina 13:10, Kolonia. upał. Wyjeżdżamy z miasta. Poranna przechadzka po ulicach, magazynach i sklepach wyczerpała nas fizycznie. Nie pomógł nawet chłód Muzeum Rzymsko-Germańskiego, ani chłód katedry. Wczoraj wieczorem nie wziąłem z samochodu zeszytu. Gdybym go miał przy sobie, zapewne wczorajszy dzień opisałbym pełniej. A noc? Znowu w hotelowym pokoju noc spędziło dwoje obcych sobie ludzi. Godzina 14. Przekraczamy granicę RFN Belgia. Minuta odprawy i autostrada, autostrada, autostrada. Stajemy na parkingu, jemy lunch. Słońce chce zrobić z nas deser. Godzina 15.45. Nie, godzina 16.45. Jesteśmy we Francji. Właśnie celnik francuski przypomniał nam o przestawieniu zegarów. U nich obowiązuje czas letni. Alain kasuje bilet. Tu za jazdę autostradą trzeba zapłacić. Swoim, komentuje Alain. Uff, jak gorąco. Spociła mi się chusteczka w kieszeni. Do celu, do Presle pod Paryżem mamy jeszcze tylko 50 kilometrów. Tam się zatrzymamy u rodziny Alana. 16 lipca, godzina 6.14, Presle. Wika budzi nas jękami. A tak wątroby? Boli ją tak strasznie, że próbuje chodzić po wytapetowanych ścianach sypialni użyczonej nam na noc. Dosłownie wyłazi jej bokiem wczorajsza kolacja. Godzina 10.08. Po czopkach i tabletkach Wika zasypia. Przez niebo przewalają się chmurzyska, dzięki temu nie jest tak gorąco. Siedzę na tarasie przed domem ciotki Alana. Wokoło kolorowy spokój, tylko świergot ptaków przerywa kojącą ciszę. Nie chce się wierzyć, że 30 kilometrów dalej wielkomiejskim życiem tętni Paryż. Cały dzisiejszy dzień przeznaczyliśmy na wypoczynek, ale jutro? Jutro będę w Paryżu. Już małe miasteczko Helmstadt w RFN, a potem Kolonia zrobiły na mnie takie wrażenie, że postanowiłem tego nie komentować, zdając sobie sprawę, że nie potrafię. To, co stworzył człowiek dla drugiego człowieka, poczynając od XIV-wiecznej katedry w Kolonii, a skończywszy na małych sklepikach w Helmstadt czy wytwornych salonach ekskluzywnych magazynów w Kolonii, to wszystko przerasta moje wyobrażenie o tym, co człowiek potrafi, kiedy nie hamuje się jego poczynań, kiedy jest wolny. Godzina 22. Siedzę rozparty w ogrodowym fotelu. Jest parno. Wszystko dookoła prosi o deszcz. Jestem po obfitej kolacji. Ależ ci Francuzi jedzą. Rodzina Alana, u której mieszkamy, to ciotka, wujek i ich troje dorosłych dzieci. Wszyscy pracują i zjeżdżają się do domu na lunch, każdy własnym samochodem. Ciotka to wspaniała gospodyni. W domu panuje harmonia i spokój. Na pewno mają swoje problemy, na pewno. Chociażby Dominika, 30-letnia, niezbyt urodziwa dziewczyna, czuje się od niej samotność. Myślę, że potrzebny jej mężczyzna jak deszcz tej usychającej trawie. A może się mylę? Może kobietom niepotrzebni są mężczyźni? Dopijam swój koniak i idę spać. Wika już dawno jest w łóżku. Jutro Paryż. 19 lipca. Paryż. 18 nie miałem nawet czasu otworzyć zeszytu. To wszystko, co zobaczyłem i przeżyłem w Paryżu, wymagałoby nie wiem czyjego pióra. Nie potrafię tego ogarnąć umysłem, a co dopiero o tym pisać? Co krok doznaje tylu wrażeń, że głowa chyba urwie mi się od kręcenia z podziwu. Ryszarda, Alain, nie macie pojęcia, jak bardzo jestem wam wdzięczny. Wszyscy jesteście dla nas tacy dobrzy. Katedra Notre Dame, łuk triumfalny, wieża Eiffla, Panteon, Champs-Élysées, Sekwana. Wzniosłością, pięknem, ogromem, przepychem przytłaczają i wywierają niezapomniane wrażenie. Malarze na Montmartre, hipisi, studenci w dzielnicy łacińskiej. Ktoś recytuje, ktoś inny gra na jakimś instrumencie. Tam znowu, oblepiony tłumem gapiów, pantomimista opowiada ruchami swej chudej postaci tak wyraziście, tak pięknie, że ludzie co chwila, bijąc brawo, wsypują do kapelusza francuskie grosiki. A później kolacja w pięknej restauracji całej w lustrach i... Atmosfera wolności, swobody, atmosfera nieudawanego szczęścia. Blusujący murzyn przy pianinie gra i śpiewa tak wspaniale, czule, pięknie, że ludzie spontanicznie podchodzą do niego, ściskają mu rękę, poklepują w uznaniu. Jakaś elegancka Angielka całuje go w usta. Jemy przepyszne przystawki, owoce morza, przeróżne rodzaje mięs, popijamy wspaniałymi winami. Nagle spod czarnych palców uderzających w klawisze płynie Polonez Azdur Chopina. Nie umiem ukryć wzruszenia. Wszyscy zauważają moment, w którym się odwróciłem. Zauważają, że płaczę. 20 lipca. Paryż. Wstajemy bardzo późno, bo kładziemy się spać o świcie. Paryż nocą ma jeszcze więcej uroków i atrakcji. Wczorajszy dzień w stolicy Francji upłynął na robieniu zakupów. Zmęczyło to nas tak bardzo, że nie czuliśmy nóg. Cały dzień chodziłem z Wiką po sklepach. Prosto z metra trafiliśmy do jednego z magazynów. Lafayette zbudowany jest w stylu wnętrza teatralnego. Piętra wyglądają jak balkonowe loże. Na wskroś nowoczesny, komfortowy, ekskluzywny. To, co mieści w sobie, przechodzi ludzkie pojęcie, pojęcie Polaka. Cieszymy się z Wiką jak dzieci. Kupiliśmy suszarkę do włosów, dla mnie maszynkę do golenia Brauna, jakieś ciuszki dla Wiki i naszych dzieci. Pod wieczór wracamy do domu ciotki. Alicja podaje takie obiady, że chyba pękniemy. Kiedy już jesteśmy naprawdę tak objedzeni, że niczemu więcej nie damy rady, na stół podają jeszcze sery, desery, owoce, kawę, koniak. Dzisiaj zjadł z nami obiad wujek. Nareszcie znalazł trochę czasu. To bardzo miły, wesoły człowiek. Byliśmy już w jego restauracji, barze na placu Pigalle. Robione przez niego koktajle miłości zawierały tyle przypraw i korzeni, że nie można się po nich nie kochać. Słowa wujka przetłumaczyła nam Ryszarda. Jednak można.
23 lipca.
Paryż. Wczoraj byliśmy w Lido. I co? I nic. Cena, jaką Alain zapłacił za bilety, była głównym tematem po spektaklu. Alain ma dzisiaj w południe spotkanie z ministrem. Ja i Wika w tym czasie będziemy się włóczyć po paryskich sklepach. To obsesja Wiki. Kupić jeszcze tę bluzeczkę, te buty, tę torebkę, tę sukienkę. Później spotykamy się z Alanem. Jest zadowolony z rozmowy z ministrem. Gratulacje i awans! Oblewamy to w Café de Paris i znowu podchmieleni wylewamy się z innymi na ulicę Paryża na jedną wielką scenę najwspanialszego teatru świata. Tylko nogi nie wytrzymują. Moczymy je w królewskiej fontannie i idziemy odpocząć w kinie. Kin na Montmartre jest kilkadziesiąt. Wszystkie wciągają do swoich wnętrz krzyczącymi reklamami. Wybieramy komedię porno Andrea. W trakcie projekcji kilka starszych pań wychodzi. My bawimy się doskonale. Seks, u nas temat tabu, tutaj bawi, rozśmiesza bez pruderii. Chciałbym ten film kiedyś jeszcze obejrzeć w Polsce. Po seansie idziemy na kolację. Alain ma dobry humor. Zaprasza nas do Le Grand Café. Luksus i komfort wnętrza idą w parze z przepysznymi potrawami, wspaniałym winem, sympatyczną obsługą. Z okien restauracji widok na ulicę. Zaraz pod oknem rozłożył swój kramik ze świecidełkami jakiś murzyn. Maski, figurki, zwierzęta z Hebanu, korale, bransoletki, błyskotki. Wszystko leżało idealnie poukładane na kolorowym dywanie. Kolację jedliśmy około 2 godzin. Ciągle zerkałem przez okno. Nikt nie kupił przez ten czas nawet najmniejszego drobiazgu. Ludzie przechodzili obojętnie. Paryż dla tego człowieka na pewno nie ma kolorów tęczy.
24 lipca,
godzina 12:05, Louvre. 4 razy 5 franków. Wchodzimy do środka. To muzeum jest jak miasto. Wielojęzyczny gwar, tłok. Trudno się skupić. Spośród wielu innych wybieramy galerię obrazów XIV i XV-wiecznych. Tematy religijne, biblijne, mitologia. Wpatruje się w postacie w olbrzymich złotych ramach. Twarze wyrażające różne emocje. Sceny z życia królów, książąt, rycerstwa. Ludzkie tragedie, ludzki żywot. Dzień dobry, Mona Lizo. To tak wyglądasz żywa? Bonjour, Monsieur Chopin. Obogał to portretu twórcy tego dzieła. Jak można wyrazić przerażenie? Jericho, tratwa meduzy. Strach, wyczerpanie, walka o przeżycie. Rembrandt. O talencie, o wyobraźnio.
24 lipca.
Godzina 20:45. Wersal. Czekamy, siedząc na trawie, na mające się za chwilę rozpocząć święto fajerwerków. Dzisiaj poleci w niebo gejzer ognia, świateł i muzyki. Ja to zobaczę. Przedtem jednak powinienem opisać to, co widziałem wcześniej. Wersal. Jego wnętrze, ogrody opisać. Jak mam opisać? Byłem, widziałem. Gęby nie mogłem zamknąć ze zdziwienia, z podziwu. Ale opisać? Faraonowie egipscy wznosili piramidy. Królowie francuscy. Wersal. Jedni i drudzy na swoją chwałę, na chwałę potomnych, żebyśmy czuli ich wielkość, byśmy o nich zawsze pamiętali. I ja, mróweczka mała, zwiedzałem, chodziłem po schodach, salach, komnatach, po sypialniach królewskich. Widziałem to wszystko, widziałem, ale żeby opisać? Godzina 23. Jeszcze nie jest tak ciemno, by pokaz sztucznych ogni mógł zabłysnąć w całej krasie. W tym czasie człowiek na rozpiętej linie, na wysokości 20 metrów, balansuje między życiem a śmiercią. Od sceny oddzielają nas fontanny królewskie, na razie uśpione. Neptun jakby dopiero się szykował do walki z morskimi potworami. Powoli zapada noc. Kolorowa masa ludzka w amfiteatrze ciemnieje wraz z nadejściem nocy. Speaker zapowiada spektakl w kilku językach. Wielojęzyczny gwar cichnie, by po chwili przez ponad godzinę dosłownie jęczeć i wyć z zachwytu. Dzieje Francji, dzieje Wersalu opisane przez wprowadzenie w ruch tysięcy kompozycji ożywionych fontan. Kaskada świateł. Nad wyraz głośna, wprawiająca w drżenie serca muzyka. Gra kolorów, rozszczepiających się sztucznych ogni. Spektakl, który przewyższa wszystko inne na świecie. Cud.
27 lipca. Paryż.
Siedzimy na krawędzi chodnika naprzeciw olbrzymiego gmachu banku, tuż obok opery. O 15:00 mamy się tu spotkać z Alanem. Całe szczęście. Jesteśmy wykończeni fizycznie i finansowo. A było tak. Wika obudziła się wcześnie. Tylko zdążyłem otworzyć oczy, a ona... Pójdziemy do Tatiego? Ni to pytanie, ni stwierdzenie. A więc od rana Tati... Metrem, dzięki siódmemu zmysłowi Wiki, przesiadka, wysiadka i Tati. Tłok, gwar, biedni murzyni i bogaci w Polsce Polacy.
Kazik, Kazik, kup jeszcze 20 par majtek!
Krzyczy ktoś nad moją głową. To korpulentna pani ściskająca w garściach pełno zakupów po 1,5 franka. Ja też trzymam całą garść bielizny, którą co chwilę donosi mi Wika.
Okazja, okazja!
Stoję w kolejce do kasy, za mną korpulentna. Dołącza do nas Kazik z garścią majtek. Za chwilę Wika z bluzeczkami. Korpulentna ma trudności z zapłaceniem, brakuje jej rąk. Kasa wskazuje sumę 327 franków. Za chwilę płacimy też swoje 62 franki i odpływamy od kasy. W dziale męskim Wika kupuje mi koszulę za 15 franków. Kiedy sięga po portmonetkę, spostrzega, że została okradziona.
Dałam portmonetkę tobie, włożyłam ci do ręki.
Mnie? I tak siedzimy teraz na krawężniku chodnika. Pół metra dalej kawiarenka pełna ludzi, jedzą, piją. My? Bez grosza w kieszeni, wycieńczeni, zrezygnowani. Paryż ze swoim bogactwem, wielkomiejskim życiem za pieniądze obok nas. Gdy wskazówki zegara dochodzą do 17:00, zbliża się Alain. O, jakże wspaniała jest punktualność. Jesteśmy uratowani. Jemy w podrzędnym barze, aby zdążyć jeszcze do sklepów, teraz z Alanem. Wieczorem, po powrocie do mieszkania, nudziło mi się, więc napisałem wiersz. Tati. Tati, tyś większy niż Eiffla wieża. Tati, tyś cząstką pacierza. Tati, olśniewasz nas, bardziej niż Montparnasse. przy tobie łuk triumfalny to tylko kamień marny. Jak Napoleon mostami Paryża, tak ja, przejęty, do ciebie się zbliżam. A gdy przekraczam twój łuk triumfalny, to aż tryskają królewskie fontanny. I jesteś mi Luwru pałacem, bo mało płacę. Tati, módl się za nami, ty, sklepie z przecenionymi bublami. 28 lipca, godzina 10, Paryż. Dzisiejszej nocy prawie nie spałem. Mimo zmęczenia po przebieganym dniu nie mogłem zasnąć. Wschodzące nad Paryżem słońce przypominało mi nieprzespane noce w Polsce. Wika przeistoczyła się w maszynkę do kupowania i przeliczania. Dzień kończy podliczeniem kupionych rzeczy i wydanych pieniędzy. Czy nie lepiej, żeby ta biała sukienka miała krótsze ramionczka? Rajstopy w przeliczeniu na nasze to za darmo? I znowu wstajemy obojętni dla siebie. I znowu sklepy. Magazyn Lafayette ma swoje sezamy również i w naszej dzielnicy. Zaliczamy. 28 lipca, godzina 18, Paryż. Jesteśmy na wieży Eiffla. Potem na dziedzińcu pałacu, którego nazwy już nie pamiętam. Patrzymy na Paryż, siedząc na pałacowych schodach. Fontanny, zieleń klombów i drzew. Widok piękny, niezapomniany. Dnia wystarcza nam jeszcze na przelecenie przez zamek w Chantilly, położony w pięknych ogrodach, otoczony fosą z autentycznym, zwodzonym mostem. Zamek, opływający w bogactwo wnętrz kolekcji obrazów najsłynniejszych malarzy, przypomina mi Wersal. I tak dobiegły końca dni spędzone w Paryżu. Jutro wyjeżdżamy na południe Francji, Palmiry nad Oceanem Atlantyckim. Czy jeszcze zobaczę cię kiedyś w Paryżu, najpiękniejsza miłości moja? Byłem w tobie. Jestem oczarowany twoim urokiem. Pozwoliłeś na siebie patrzeć, pozwoliłeś się dotykać. Za mało było czasu, by zgłębić twoją duszę do cna, do końca. A wiem, że masz ją piękniejszą od wnętrza Wersalu, bogatszą od wszystkich paryskich jubilerów. Czy ja, mała mróweczka, mam prawo pożądać lub choćby tęsknić do twojego wnętrza, do atmosfery, którą żyjesz? Czy jeszcze kiedyś cię zobaczę? Po co ten murzyn tam w kawiarni tak pięknie grał na pianinie? A ten pantomimista z dzielnicy łacińskiej, a malarz na Montmartre? Do widzenia. Do zobaczenia, Paryżu. 30 lipca. Jesteśmy w trasie. Mamy 500 kilometrów do celu. Jedziemy na południowy zachód, nad Atlantyk, do bungalowu, w sieci hotelowej Le Palmier. Jedziemy na piaszczyste plaże, po błękit wody, ciepło, słońce, odpoczynek. Ciągle w trasie. Wika i Noemi śpią. Mijamy Tours. Przejeżdżamy przez mosty Loary, mijamy słynne zamki. Jedziemy i jedziemy bez końca. To już nie autostrada. Wąska szosa, trudno wyprzedzać. Wiele samochodów ciągnie przyczepy. W radiu nadają komunikat o wielokilometrowych korkach na drogach. 5 milionów Francuzów jedzie dziś na wczasy. 4 miliony wraca z urlopów. Sączy się głos z radia. Wika śpi. Skończyły się sklepy, skończyło się przeliczanie. Można wygasić ogień. Godzina 22:30, Le Palmier. Jesteśmy na miejscu. Nasz letniskowy domek składa się z salonu, dużej kuchni, 5 sypialni i 2 łazienek. Do brzegu oceanu mamy około 200 metrów lasu i wydm. Bajecznie. Dostajemy z Wiką osobną sypialnię, mały, czyściutki pokoik. Do świtu słucham radia. Serwis z Igrzysk Olimpijskich, uroczyste zakończenie. Tym razem Igrzyska Olimpijskie przeszły mi koło nosa. Wokoło mnie zainteresowanie sportem? Żadne. 1 sierpnia. Jesteśmy od rana na plaży. Jeszcze jest przypływ. Zjawisko, z którym spotykam się pierwszy raz w życiu. Po południu tam, gdzie teraz są 3 metry głębokości, można będzie chodzić w butach po piasku. Przez te 6 godzin woda odsłoni ląd na długości kilometra, by potem znów zapanować nad nim. W nocy myślałem, co by się z nami stało, gdyby przypływ był jeszcze większy. Ocean Atlantycki jest piękny i groźny. W nocy miałem sen. Nieważne. Wcale nie mogę spać. Dobrze, że mamy z Wiką oddzielne łóżka. Przynajmniej ona się wyśpi. Ale oprócz umiejętności dyplomatycznych ma wspaniałe zdolności kucharskie. Polędwica z rusztu, sałatki, sery, desery, wina. Dużo pisze o jedzeniu, ale tu, we Francji, jest ono bardzo ważne. Ciągłe szukanie nowych doznań smakowych. Stąd te żabie utka, ślimaki, kraby. Po prostu z mięsa zrobili już wszystko, co jest możliwe. A jak jest z miłością? Chyba jedzenie przedkładają nad seks. Widziałem seks na Pigalu. Sklepy, kluby porno raziły wyuzdaniem, nie pozostawiając miejsca uczuciom.
3 sierpnia.
Dzisiejszy dzień spędzamy w centrum wypoczynkowym. Hotele, kasyna, restauracje, sklepy, znów sklepy. Wika się ożywiła, ale tu wszystko jest bardzo drogie. Tutaj pobudowali sobie rezydencje najzamożniejsi. Wytwórcy najlepszych gatunków koniaku i producenci najnowszych modeli samochodów. Przepych i luksus. Patrzę z otwartą gębą na harmonijnie wklejone w poszarpane klify rezydencje, pałace, zamki. Bogaty, piękny kraj.
4 sierpnia.
Le Palmier. Od rana plaża, słońce, woda. Woda. Wika wypłynęła daleko. Bardzo zmęczona wyszła na brzeg. Jest osłabiona. Za długo praży się na słońcu bez ruchu. Ciotka powiedziała, że ma oczy bardzo chorego człowieka. Po powrocie do Polski musi koniecznie zrobić sobie badania. Zbliża się godzina 13:00. Plaża pustoszeje. Francuzi idą na lunch. My też jemy smaczny, obfity obiad. Ostrygi i małże jem jak rodowity Francuz. Po obiedzie odpoczywamy w chłodnym pokoju. Wika wyciska mi wypryski na spalonych słońcem plecach, twarzy, nosie. Boli. Boli do granic wytrzymałości. Wytrzymuję. Dzisiejszej nocy czekałem na nią w jej łóżku. Wykąpała się, potem położyła się przy mnie. Tuliłem się do niej, gładziłem jej wypłowiałe od słońca włosy. Pieściłem jej piersi, dotykałem ud. Gdybym tyle czasu głaskał pienie drzewa, chyba wykrzesałbym ogień. Poszedłem spać do swojego łóżka. Znowu długo nie mogłem zasnąć. W nocy miałem erotyczny sen. Po przebudzeniu było mi wstyd. Wika mówi o mnie erotoman. Nie byłem z nią chyba ze 2 tygodnie. Dla niej tydzień, miesiąc, rok. Co za różnica? Nie tarzasz się przede mną. Nie klęczysz, więc ci nie pozwolę. Mnie to niepotrzebne. Coraz częściej taka postawa Wiki daje mi dużo do myślenia. Nie. To niemożliwe.
6 sierpnia.
Jesteśmy na trasie do miejsca dzieciństwa Alana. Jedziemy na południowy wschód Francji. Wąska wstęga szosy pomiędzy ścielącymi się wokoło winnicami. Równiutko w rzędach, krzew przy krzewie, morze. Wizerunki Napoleona reklamujące najprzedniejsze marki koniaków stwarzają wrażenie, jakby to sam cesarz prowadził swe winogronowe pułki do boju. Ma wspaniałych generałów. Pod jego sztandarami Martel, Camille. Zwiedzamy w miejscowości Cognac wytwórnię tego wspaniałego trunku. Stąd popłynie również do Peweksu, do naszej Gdyni. Musimy się spieszyć. U celu czeka na nas rodzina Alana. Mili, gościnni, niezapomniani. Wieczorem zwiedzamy zamek hrabiny. Hrabia zmarł. Matka Alana pracowała u nich. Pomagali jej go wykształcić. Przepych, komfort Wersalu. Teraz wiem, na czym polega wyższość socjalizmu nad zgniłym kapitalizmem. Na sprawiedliwości. Kowalski może mieć swoje M2. Nowak nawet M5. Ale zamki, pałace? Fe. No, może tylko partyjni dostojnicy. Po gościnie urodziny Alana wracamy do Le Palmier.
7 sierpnia. Le Palmier.
Od rana plaża, ocean, lenistwo, rozrywka. Pływamy jachtem, gramy w golfa, tenisa. Kapitaliści. Jutro już koniec. Wyjeżdżamy. Adieu, oceanie, ale jeszcze dzisiaj wyspa Oléron, połączona z lądem 3-kilometrowym mostem. Nabrzeża, kanały, rozlewiska. Więc tak hoduje się małże i ostrygi. Ostatnie chwile nad Atlantykiem. K. Kończy się laba. Nawet niebo posmutniało. Chmury zasłoniły słońce, szaro i smutno na ziemi i w sercu. Do widzenia, oceanie, do widzenia, znikający lądzie, do widzenia, wydmy i plaże. Dziękujemy wam za tę parę dni pogody, szczęścia, raju.
10 sierpnia. Zoetermeer, Holandia. Z dworca kolejowego odebrał nas mój kuzyn. Jesteśmy w miasteczku ślicznych jak z bajki ukwieconych domów. Kolorowych ulic, kanałów, zieleni, kwiatów, niezrozumiałego dla mnie, przybysza z socjalizmu, komfortu i luksusu, jakim otacza się człowiek w tym zgniłym kapitalizmie. Tutaj kopie się następny kanał rzekę, żeby mieszkańcy tego akurat osiedla mogli w niej łowić ryby, odpoczywać nad brzegiem. W Zoetermeer jesteśmy gośćmi mojego kuzyna, ożenionego 5 lat temu z Holenderką imieniem Marian. Męskie imię, męski typ kobiety, ale miła, dobra gospodyni, dobra żona, nad wyraz opiekuńcza w stosunku do mojego trochę misiowatego kuzyna. Dwupiętrowy domek, 2 samochody, nowa namiętność mojego kuzyna, jacht, a w Polsce trudno mu było związać koniec z końcem. Będziemy w Holandii 3 dni. Nowe wrażenia, nowe przeżycia. 11 sierpnia, godzina 9. Zoetermeer. Wstaliśmy. Noc była koszmarna, gorąca. Prawie wcale nie spałem. Ciągle boli mnie głowa. Mam chandrę. Wybieramy się na zwiedzanie, na zakupy. Madurodam.
Mini miasteczko Majstersztyk. Wzbudza podziw, bawi. 12 sierpnia.
Zwiedzamy Rotterdam, Amsterdam, Hagę. Północ. Padamy na łóżka jak martwi.
13 sierpnia.
Jesteśmy na zakupach. Wika kupuje sobie kozaczki, jakieś bluzeczki, majteczki, dużo ciuchów dla dzieci. Będzie co dźwigać. I tak wakacje dobiegają końca. Została nam powrotna podróż koleją do Polski, do domu. Niewątpliwie mógłbym powiedzieć, że były to najpiękniejsze wakacje mojego dotychczasowego życia, gdyby nie uczucia. Jeżeli ich człowiek nie ma, nie nosi w sobie, to nie nabędzie ich nawet w najbardziej sprzyjających okolicznościach i za żadną cenę. Kochać drugiego człowieka to tak łatwo i tak trudno. Godzina 21:30. Już w drodze do kraju. Jedziemy pociągiem. Mamy przedział sypialny, przedział tylko dla nas. Jak powinna wyglądać podróż dwojga kochających się ludzi? Nic. To za długie słowo na określenie tego, co działo się w przedziale. Ale za to mam dużo czasu. Mogę swobodnie pisać. Co ty tam gryzmolisz? Niby z zaciekawieniem mam rocze sennie Wika. Zgaś światło, przeszkadzasz. Tyle jest we mnie goryczy. Chciałbym przelać się na papier, ale po co? Sam nie wiem. W Holandii nie ma zwyczaju zasłaniania dużych, lśniących czystością okien. Życie mieszkańców jest jak na dłoni. Widocznie w człowieku tkwi potrzeba pokazania swojego wnętrza. Robię to i ja, tym bardziej, że ty, mój zeszycie, jesteś martwym przedmiotem, obojętnie przyjmującym moje gryzmoły. Mogę więc pisać, pisać swobodnie, nie wstydząc się nawet błędów ortograficznych. Mam dużo czasu. Piszę list do Le Palmier, do Ryszardy i Alana. Trochę im zazdroszczę, że jeszcze tam zostali, ale z drugiej strony już za niecałą dobę zobaczymy się z dziećmi. W liście dziękuję serdecznie za tyle życzliwości, tyle serca. Szczególnie Alain stawał na głowie, żebyśmy zobaczyli jak najwięcej, żebyśmy poznali jego kraj, kulturę i ludzi. Podziękowałem cioci Alicji za utrzymywanie nas przez przeszło 2 tygodnie, za wspaniałe, pyszne potrawy. Dziękowałem Dominice za opiekuńczość, za próbę nauczenia mnie francuskiego, niestety bez skutku. Podziękowałem Markowi. Udostępnił nam w Paryżu swoje piękne mieszkanie. Wszyscy byli dla nas tacy serdeczni i dobrzy. A my możemy tylko powiedzieć merci. Może kiedyś będziemy mieli okazję odwdzięczyć się za to wszystko w Polsce? W Holandii nie byliśmy przyjmowani już tak serdecznie. Ich styl życia daleki jest od stylu życia Francuzów. Tu oszczędza się na wszystkim, a szczególnie na jedzeniu. Godzina 5:50. Berlin Wschodni. Pociąg stoi.
Wychylam się przez okno. Co parę metrów stoi żołnierz. Rozkraczony, buty z cholewami, bryczesy. Skąd my to znamy? Za chwilę kontrola paszportów. Już. Stempel i po wszystkim. Jedziemy. Godzina 7. Przesiadamy się na polski pociąg. Już siedzimy w gronie Polaczków. Miękkie, welurowe siedzenia zadrukowane literami PKP. Jeszcze parę godzin i Poznań, Gdynia, dom, dzieci. W naszym przedziale zostaje tylko starszy pan. Staram się nawiązać z nim rozmowę. Mówimy o wszystkim i o niczym, próbując poznać swoje zapatrywania. Powoli zaczynamy politykować. Starszy pan okazuje się przedstawicielem handlowym jakiejś polskiej firmy w Berlinie Wschodnim. W końcu zaczynamy się otwierać. Panie, to musi pęknąć, jak wrzut. Dam panu przykład. Przed wojną służyłem w wojsku. Był kapral, skurwysyn, przepraszam. Spojrzał na śpiącą Wikę. I nie było kaprala. Wszyscy umoczyliśmy saperki w jego krwi. To musi pęknąć, prędzej czy później. Wika budzi się, wstaje, żeby zapalić papierosa. Jest oschła i nieprzystępna. Potrzebuje mnie tylko do taszczenia walizek. Widzi jedynie siebie i żyje sama w swoim pełnym, doczesnych dóbr świecie. Poznań. Przesiadamy się na pociąg do Gdyni, spóźniony o 45 minut. Tłok, ścisk. Tylko jeden wagon pierwszej klasy. Ściśnięci stoimy na korytarzu, pilnując swoich waliz. Smród ubikacji miesza się z odorem wypitego alkoholu. Polska. Jak w życiu? Po urlopie otworzyłem zakład z nowym zapałem. Miałem w głowie wiele pomysłów ściągniętych z ulic i sklepów Paryża. Chłonąłem tamto ich krawiectwo. Bywało, że przez godzinę nie odchodziłem od wystaw, robiąc szkice. Wstępowałem do każdej napotkanej pracowni krawieckiej. Dzięki tłumaczeniu Alena moje rozmowy z paryskimi krawcami były konkretne i zawodowe. Zdziwiło mnie, że ich pracownie są tak podobne do mojej, prawie pod każdym względem. Jedynie ceny. Za uszycie jednego garnituru krawcy paryscy brali nawet 20-krotnie więcej niż ja. Przywiozłem dużo naparstków, igieł ręcznych, 3 pary nożyc, centymetry, a nawet guziki do marynarek klubowych, złote i srebrne. Takich cudów w tamtych czasach w naszym zapyziałym socjalizmie w Polsce nie uświadczyłeś. Nowe paryskie żurnale dodawały mojej pracowni szyku.